Przesłanie zostało nagrane w Kościele Bożym w Rudzie Śląskiej. Boże Słowo może zmienić Twoje życie.
To co, zaczynamy? Co niektóre osoby z tutaj siedzących w niedzielę, jeżeli były na nabożeństwie, to słyszały takie mądre zdanie, powiedziane przez Tomka, on wziął tak. Jako nauczyciel muszę wam powiedzieć, że najlepszą formą nauki jest powtórka, słuchajcie. Więc żebyśmy przynajmniej po kilka, chociażby nawet jedno zdanie, ale mądre zapamiętali z każdego wykładu, to będziemy sobie powtarzać. Na początek mówiliśmy, czym jest biblijna wiara, według biblijnego znaczenia. Stwierdziliśmy, że jest stanem serca, a nie umysłu. To znaczy, że ta prawdziwa biblijna wiara zawsze wyraża się poprzez zmianę naszego życia, przez nasze decyzje i zawsze widać tą zmianę w oczach innych ludzi. Po drugie jest pewnością w teraźniejszości, to znaczy, że jest to wiara tu i teraz. Jeżeli czytamy w Bożym Słowie, łaską zbawieni jesteście, to znaczy, że jesteśmy już teraz, a nie, że kiedyś tam w przyszłości możemy mieć nadzieję, że będziemy zbawieni. Tu i teraz. I opiera się wyłącznie na Słowie Bożym. Jeżeli Bóg coś nam obiecuje, to jest tak i amen. A jeżeli nasze oczy tego nie widzą, to odrzucamy świadectwo naszych oczu, wierzymy w Boże obietnice tak długo, aż się w końcu zrealizują. Mówiliśmy również, jak praktycznie żyć z wiary. Powiedzieliśmy sobie, że to znaczy po pierwsze poznawać Boże obietnice. Jeżeli któraś z Bożych obietnic zaczyna się słowem jeśli, to znaczy, że ma jakiś warunek, to staramy się spełnić ten warunek. A jak spełniamy ten warunek, to oczekujemy na wypełnienie się tej obietnicy nie w czyimś, ale przede wszystkim w naszym życiu. I tydzień temu mówiliśmy o takiej szczególnej formie wiary. To jest ta wiara, która sprawia w nas podjęcie tej właściwej decyzji o nawróceniu się i rozpoczęciu naszej drogi życia ukierunkowanej w kierunku Pana Boga. Powiedzieliśmy, że ta wiara prowadząca do zbawienia polega na dwóch rzeczach. Na uwierzeniu sercem w fakty Ewangelii i na udzieleniu aktywnej, osobistej odpowiedzi na te fakty. Pamiętamy, które fakty tworzą Ewangelię? Są zresztą wypisane. Po pierwsze, Jezus umarł za nasze grzechy, został pogrzebany i zmartwychwstał, ale dla naszego usprawiedliwienia. Jeżeli wierzymy sercem w te fakty, to doprowadzi nas do zbawienia. Tak naprawdę to doprowadzi nas, powinno doprowadzić nas do udzielenia tej osobistej odpowiedzi, która jakby manifestuje się w odwróceniu się plecami do naszego wcześniejszego złego życia i skierowaniu się w kierunku Pana Boga. I to się dzieje poprzez osobiste przyjęcie do naszego serca, do naszego życia Pana Jezusa Chrystusa, jako Pana naszego życia. Dzisiaj porozmawiamy na temat relacji między wiarą i uczynkami. Jeżeli już wcześniej powiedzieliśmy, że jesteśmy zbawieni przez wiarę, a nie przez uczynki, prawda? Pamiętamy, co Pan Bóg powiedział o Abrahamie. Powiedział, że wiara została mu poczytana za usprawiedliwienie. I to samo Pan Bóg kieruje w naszą stronę. On również, traktując Abrahama w taki szczególny sposób, chce potraktować każdego z nas. To wiara, jeżeli ją mamy w swoim sercu, jest traktowana w oczach Boga jako godna, abyśmy byli usprawiedliwieni. Jeżeli tak, jeżeli zbawieni jesteśmy tylko z wiary, to w takim razie jaką rolę w naszym chrześcijańskim życiu powinny odgrywać uczynki? To jest pytanie, na które zanim zaczniemy sobie dawać odpowiedź, to chciałbym, żebyście się krótko zastanowili i w grupkach podzielili się swoimi przemyśleniami. Myślę, że każdy mniej więcej ma jakiś pogląd na ten temat, więc 5 minut powinno nam wystarczyć. To czas start. Pięć minut dobiega końca. Zauważyłem, że im więcej minut upływało, tym bardziej dyskusja stawała się, przynajmniej w niektórych stolikach, taka ożywiona. Ja pamiętam, że już powolutku kończymy grupki. Pamiętam, że kilka lat temu usłyszałem taką ciekawą informację. Podobno w średniowieczu rycerze zakonu krzyżackiego odkryli, że zbawienie jest tylko z wiary. A jeżeli są zbawieni z wiary, a nie z uczynków, to wyciągnęli taki logiczny wywód, że teraz nie ma znaczenia, czy będą kraść, zabijać, gwałcić, mordować. W końcu i tak zbawieni są tylko i wyłącznie przez wiarę. Zgadzacie się z rycerzami zakonu krzyżackiego? Pewnie nie. Okazuje się, że ten temat relacji między wiarą a uczynkami w życiu chrześcijanina jest bardzo ważnym tematem, na tyle ważnym, że jest poruszany w wielu i to całkiem różnych miejscach Nowego Testamentu. Pomimo to, niestety, ale w wielu kościołach albo w ogóle się nie uczy ten temat, albo uczy się tylko częściowo. I poprzez to wielu naprawdę szczerze wierzących w Boga chrześcijan żyje w takim całkowitym rozdwojeniu. Wiara tylko, a może jednak coś jeszcze jest potrzebne, abym był zbawiony. I brak wiedzy na ten temat, wiedzy biblijnej, sprawia, że również, może niewielu, ale niektórzy szczerze wierzący chrześcijanie ulegają całkiem fałszywym naukom, które twierdzą, że aby otrzymać zbawienie, musimy coś zrobić. Na przykład przestrzegać konkretny, określony dzień tygodnia, albo spożywać, bądź nie spożywać jakiegoś szczególnego rodzaju pożywienia, wypełniać albo nie wypełniać jakieś ludzkie przepisy i tak dalej, i tak dalej. Tymczasem całą naukę Nowego Testamentu można by streścić, oczywiście na ten temat, w jednym krótkim zdaniu. Wiara, nasza wiara nie opiera się na uczynkach, mówiąc inaczej, zbawienie nie wynika z tego, co czynimy, ale uczynki wynikają z naszej wiary. Uczynki powinny kroczyć bezpośrednio za naszą wiarą. Powinny wręcz być owocem naszej wiary. Skupmy się na tej pierwszej części tego zdania. Wiara nie opiera się na uczynkach. W Ewangelii Jana w 19 rozdziale, 30 wersecie, czytamy o ostatnich momentach życia Pana Jezusa. I ewangelista Jan tak opisuje. A gdy Jezus skosztował octu, rzekł, wykonało się i skłoniwszy głowę, oddał ducha. To greckie słowo, które tłumaczymy jako wykonało się, dosłownie oznacza zostało doskonale wykonane. Zostało perfekcyjnie wykonane. Tak powiedział Pan Jezus bezpośrednio przed śmiercią. Jeżeli coś zostało perfekcyjnie wykonane, to znaczy, że już nic więcej nie trzeba do tego dodawać. Praktycznie wszystko, co było konieczne do tego, aby zapłacić za nasze grzechy, wszystko, co było potrzebne do tego, aby uzyskać w oczach Boga usprawiedliwienie i zbawienie, zostało wykonane poprzez cierpienia i śmierć Pana Jezusa na krzyżu. A to znaczy, że sugerowanie, że coś jeszcze własnymi wysiłkami musimy dołożyć, aby zapracować na zbawienie, to w rzeczywistości jest zaprzeczeniem całej nauki Nowego Testamentu. Co więcej, tak naprawdę sugerowanie, że musimy sami pracować na coś, co jest darem od Boga, co sam już wykonał, jest wręcz obrazą. I to obrazą nie tylko dla Boga Ojca, który właśnie w ten sposób zaplanował dla nas zbawienie, ale to jest również obraza dla Jezusa, bo to znaczy, że mylił się, kiedy umierał. Jego ofiara w takim razie nie jest doskonała, co jak wiemy jest sprzeczne z całym świadectwem Nowego Testamentu. Apostoł Paweł bardzo wyraźnie we wszystkich swoich pismach nauczał, że nic nie można już dodać do tego, co stało się na krzyżu. I na przykład w liście do Rzymian, 4 rozdziale, w wersetach 4 i 5, i to będzie, uwaga, wasze zadanie, czytamy tak. A gdy kto spełnia uczynki, zapłaty za nie nie uważa się za łaskę, lecz za należność. Gdy zaś kto nie spełnia uczynków, ale wierzy w tego, który usprawiedliwia bezbożnego, wiarę jego poczytuje mu się za sprawiedliwość. Na spokojnie skupcie się tylko i wyłącznie na tym wersecie i spróbujcie odpowiedzieć na pytanie, oczywiście w grupkach, jakie dwie rzeczy, konkretnie dwie rzeczy należy uczynić, aby przyjąć zbawienie. Myślę, że minutka, dwie powinno wam wystarczyć. Wszyscy już mają pogląd wyrobiony. Kto jeszcze nie ma poglądu? Słuchajcie, to teraz wspólnie spróbujemy odpowiedzieć. Jakie dwie rzeczy zgodnie z tym wersetem? Z listu do Rzymian. 4:4-5. Jakie dwie rzeczy należy według Pawła uczynić, aby uzyskać zbawienie? Na głos. Po pierwsze, mamy nie spełniać uczynków. Ja specjalnie podkreśliłem tą część wersetu, aby nam pomóc. Po pierwsze, mamy nie spełniać uczynków. Mamy zrozumieć i wprowadzić w czyn to, aby już własnymi siłami przestać zapracowywać na zbawienie. To, co musimy zrobić, czego od nas oczekuje Bóg, to po prostu uwierzyć. Uwierzyć, że to Pan Bóg usprawiedliwia bezbożnego, czyli tego, który tak naprawdę no jednak popełnia błędy w swoim życiu i nie kroczy Bożą drogą. A więc, reasumując, mamy przestać w końcu czynić coś swoimi siłami i przyjąć Boże usprawiedliwienie, czyli po prostu uwierzyć w Boży plan zbawienia. Dopóki będziemy sami próbowali zapracowywać na zbawienie, dopóty będzie nam bardzo trudno przyjąć to zbawienie jako dar. Izraelici, i to zarówno w czasach Starego Testamentu, w czasach Pawła, jak myślę, że również obecnie, tutaj mam na myśli takich ortodoksyjnie wierzących Żydów, Izraelici próbowali przez cały czas zapracować na swoje zbawienie. Próbowali otrzymać to zbawienie, przestrzegając bardzo rygorystycznie zakonu, czyli Bożego prawa. I w liście do Rzymian w 9 rozdziale, w wersetach 31-32, Paweł pisze tak. A Izrael, który dążył do sprawiedliwości z zakonu, czyli z prawa Bożego, do sprawiedliwości zakonu nie doszedł. Dlaczego? Dlatego, że było to nie z wiary, lecz jakby z uczynków. I dosłownie 4-5 wersetów dalej, w 10 rozdziale, w 3 wersecie, Paweł kontynuuje tę myśl. Bo nie znając usprawiedliwienia, które pochodzi od Boga, a własny usiłując ustanowić, nie podporządkowali się usprawiedliwieniu Bożemu. Dlaczego Izrael nie mógł przyjąć zbawienia, które Bóg chciał im dać? Dlatego, że ich wysiłki były nie z wiary, ale jakby z uczynków. A po drugie, dlatego, że próbowali wszystko, co robili, robić we własnej sprawiedliwości, na swój własny sposób. Dopóki będziemy popełniali błąd Izraela, to będziemy w takiej samej sytuacji. bardzo trudno nam będzie przyjąć to zbawienie jako Boży dar. Tymczasem apostoł Paweł bardzo wyraźnie nauczał, że zbawienie otrzymujemy tylko i wyłącznie z wiary. Pisząc do chrześcijan w Efezie, mówił tak: albowiem łaską zbawieni jesteście przez wiarę i to nie z was, Boży to dar, nie z uczynków, aby się kto nie chlubił. A w liście do Tytusa mówi dalej: zbawił nas nie dla uczynków sprawiedliwości, które spełniliśmy, lecz dla miłosierdzia swego przez kąpiel odrodzenia oraz odnowienie przez Ducha Świętego. Nie przez uczynki, ale przez wiarę. Dla Bożego miłosierdzia zostajemy właśnie w ten sposób zbawiani. Kiedy popatrzymy uważniej na ostatnią część tego wersetu z listu do Tytusa, to zauważymy, że Paweł podaje takie cztery określenia, cztery fakty pokazujące nam, w jaki sposób to Boże zbawienie działa w naszym życiu. I Paweł mówi po pierwsze, że zbawienie działa jak kąpiel, jest kąpielą. To znaczy, że w momencie, gdy przyjmujemy zbawienie, to zostajemy całkowicie oczyszczeni ze wszystkich grzechów. Tak jak mama kąpie swoje niemowlę w wanience, prawda, i wyciąga je z wody, to ono jest całkowicie czyste. Pomimo tego, że wcześniej mogło wyglądać naprawdę nieciekawie. Po drugie, Paweł mówi, że zbawienie jest jak odrodzenie. To znaczy, że w tym momencie rodzimy się na nowo, zostajemy zrodzeni z Boga, stajemy się dziećmi Bożymi. Zbawienie jest jak odnowienie, czyli zostajemy jakby odnowionymi, całkowicie nowymi stworzeniami w Chrystusie. Nowy Testament mówi, że oto stare przeminęło, wszystko staje się nowe. I wreszcie Paweł kończy, że to wszystko jest przez Ducha Świętego. To jest z Boga, a to znaczy, że nie ma w tym żadnej naszej zasługi. Prawda? A więc podsumowując, kiedy przyjmujemy zbawienie, zostajemy przez Pana Boga wykąpani, odrodzeni, odnowieni i to wszystko dzieje się przez Ducha Świętego. Jeżeli nasze zbawienie otrzymujemy tylko i wyłącznie z wiary, nie z uczynków, to w takim razie wracamy do naszego głównego pytania: jaką rolę w naszym życiu, w życiu chrześcijanina, odgrywają, a właściwie powinny odgrywać uczynki? Odpowiedź na to pytanie znajdziemy w takim dość długim fragmencie zawartym w liście Jakuba, drugi rozdział, wersety od 14 do 26. Dlatego ja nie pokażę tego długiego wersetu na ekranie, ale poproszę was, żebyście się skupili i posłuchali. Jakub pisze tak: cóż to pomoże, bracia moi, jeśli ktoś mówi, że ma wiarę, ale nie ma uczynków? Czy wiara może go zbawić? Jeśli brat albo siostra nie mają się w co przyodziać i brakuje im powszedniego chleba, a ktoś z was powiedziałby im: idźcie w pokoju, ogrzejcie się i nasyćcie, a nie dalibyście im tego, czego ciało potrzebuje, cóż to pomoże? Tak i wiara, jeżeli nie ma uczynków, martwa jest sama w sobie. Lecz ktoś powie: ty masz wiarę, a ja mam uczynki. Pokaż mi wiarę swoją bez uczynków, a ja ci pokażę wiarę z uczynków moich. Ty wierzysz, że Bóg jest jeden? Dobrze czynisz. Demony również wierzą i drżą. Chcesz przeto poznać, nędzny człowieku, że wiara bez uczynków jest martwa? Czyż Abraham, praojciec nasz, nie został usprawiedliwiony z uczynków, gdy ofiarował na ołtarzu Izaaka, syna swego? Widzisz, że wiara współdziałała z uczynkami jego i że przez uczynki stała się doskonała. I wypełniło się pismo, które mówi: i uwierzył Abraham Bogu i poczytane mu to zostało ku usprawiedliwieniu i nazwany został przyjacielem Boga. Widzicie, że człowiek bywa usprawiedliwiony z uczynków, a nie jedynie z wiary. W podobny sposób i Rahab, nierządnica, czyż nie z uczynków została usprawiedliwiona, gdy przyjęła posłów i wypuściła ich inną drogą? Bo jak ciało bez ducha jest martwe, tak i wiara bez uczynków jest martwa. W tym długim fragmencie Jakub podaje 4 przykłady relacji między wiarą a uczynkami. Jeżeli uważnie słuchaliśmy, to wyłapaliśmy, że Jakub mówi o chrześcijaninie, który widzi swojego bliźniego, drugiego chrześcijanina, który jest głodny i nagi, ale mimo to odsyła go bez żadnej pomocy. Nie daje mu ani pożywienia, ani odzienia. Potem Jakub mówi o demonach, które wierzą w Boga, ale mimo to drżą ze strachu. Mówi również o Abrahamie, który gotów był ofiarować własnego umiłowanego syna Izaaka w ofierze. Na końcu wspomina o Rahab, o takiej grzesznej kobiecie kananejskiej, która w pewnym momencie przyjęła zwiadowców, tak naprawdę szpiegów izraelskich. Ale całą swoją naukę na temat tej relacji między wiarą a uczynkami on właściwie streszcza w ostatnim zdaniu, w ostatnim wersecie, które brzmi mniej więcej tak, a właściwie brzmi dokładnie tak. Bo jak ciało bez ducha jest martwe, tak i wiara bez uczynków jest martwa. Jakub mówi, jak ciało bez ducha, tak samo zachowuje się wiara bez uczynków. Żeby dokładnie zrozumieć to porównanie, to musimy patrzeć jeszcze na jeden werset, tym razem autorstwa apostoła Pawła, zawarty w drugim liście do Koryntian 4:13. Paweł mówi tak, mając zaś tego samego ducha wiary, jak to jest napisane, uwierzyłem, przy to powiedziałem. I my wierzymy i dlatego też mówimy. Paweł wskazuje, że wiara nie jest czymś abstrakcyjnym, czymś psychologicznym, ale należy do sfery ducha. On wręcz określa wiarę terminem duch wiary. Wróćmy więc teraz do listu Jakuba, do tego określenia ciało i duch. Pewnie wszyscy pamiętamy, jak Pan Bóg stwarzał człowieka. To są pierwsze rozdziały Księgi Rodzaju. Pan Bóg wziął martwą grudę ziemi i co zrobił? Tchnął dech życia. Te osoby, które kończyły kurs alfa, to wiedzą, że to hebrajskie słowo tłumaczone jako dech, to jest ruach, to jest dokładnie to samo słowo, które jest użyte w innych tłumaczeniach jako duch. Więc w rzeczywistości Pan Bóg w tą martwą bryłę ziemi tchnął ducha życia. To znaczy, że my jako ludzie jesteśmy żywi tylko i wyłącznie dlatego, że mamy w sobie ducha. Kiedy poruszamy się, mówimy, podejmujemy decyzje i ludzie z zewnątrz obserwując nas widzą, że jesteśmy osobami czynnymi, to tak naprawdę dzieje się to, bo nasz duch przejawia się w naszym ciele. Jeżeli nagle nasze ciało upadnie na ziemię, przestanie się ruszać, przestaniemy oddychać, to wszyscy wiedzą, że jesteśmy martwi. A to dlatego jesteśmy martwi, bo duch opuścił nasze ciało. I bardzo podobnie działa w naszym życiu również wiara. Paweł pisze, że jest duchem. Kiedy nawracamy się, kiedy przyjmujemy Pana Jezusa do swojego serca, kiedy, tak jak mówiliśmy tydzień temu, pijemy tego ducha w postaci wody rzeki żywej, to w tym momencie Duch Święty wstępuje do naszego serca, do naszego życia. I w tym momencie ten Duch Boży wnosi Boże życie w nas. Ten Duch poprzez naszego ducha oddziałowuje na nasze myśli, nasze uczucia, nasze decyzje i poprzez to jakby zaczyna kontrolować, a właściwie pokazywać swoje działanie w życiu danej osoby. Jeżeli mamy wiarę serca, rzeczywiście nawróciliśmy się, to poprzez Ducha Świętego widać to w naszych czynach. Nagle zaczynamy się w sposób inny, nie powiem, że poruszać, ale mówić, myśleć. Nasze decyzje są całkiem inne od tych decyzji, zanim się nawróciliśmy, zanim przyjęliśmy Ducha Świętego do swojego życia. To dlatego często osoby, które żyją wokół nas, patrząc na nasze życie, mówią na przykład coś takiego. Sebastian to nasz kamerzysta. Coś z tobą się musiało stać. Od jakiegoś czasu zachowujesz się całkiem inaczej. Przestałeś przeklinać, oczywiście teraz Sebastian wymyślam. Przestałeś bić żonę, bić dzieci, twoje życie uległo zmianie. A Sebastian mówi, bo się nawróciłem, bo zacząłem być osobą wierzącą. Ale jeżeli ludzie słyszą tylko z ust Sebastiana, to oczywiście jest gdybanie, nawróciłem się, jestem nową osobą, ale dalej widzieliby, że Sebastian bije swoją żonę, znęca się nad swoimi dziećmi, dalej jego język jest pełen nieartykułowanych słów, to tak naprawdę zobaczyliby, że nie ma w nim żadnej zmiany. Jego wiara jest tylko tak naprawdę pustym wyznaniem. Nic się nie zmieniło. W rzeczywistości nie ma w nim Bożego Ducha, nie ma w nim prawdziwej duchowej wiary. Jego życie, właściwie jego wiara jest tak samo martwa, jak ciało jest martwe bez ducha. W ten sposób Jakub pokazuje nam, jaka jest relacja między wiarą a uczynkami, właściwie jaka powinna być relacja między wiarą a uczynkami w życiu osoby zbawionej. Jeżeli rzeczywiście jest tak, jak mówię, że kiedy nawracamy się, to widać po naszych czynach, po naszych uczynkach, że coś rzeczywiście stało się w naszym życiu, to mam dla was zadanie. Jeżeli jesteśmy osobami nawróconymi, to powinniśmy nawet sami zaobserwować, że pewne nasze zachowania, pewne nasze czyny od momentu nawrócenia jednak zmieniły się. Coś jednak widać na zewnątrz. Przypomnijmy sobie, zastanówmy się, co to może być i opowiedzmy w postaci świadectwa to swoim braciom i siostrom w grupce. I tutaj daję wam aż 10 minut czasu. Wiem, że z reguły tego czasu brakuje, ale zawsze po spotkaniu można będzie dyskusję dokończyć. Prawda, że mamy o czym opowiadać. Kiedy tak zatrzymamy się na drodze swojego życia, zaczniemy używać swojej pamięci, to naprawdę możemy zaobserwować, jak wiele rzeczy Pan Bóg w tym czasie, czyli od dnia naszego nawrócenia, potrafił zmienić. Ale już kończymy na ten moment dyskusję. Za chwilę będziemy już kończyli wykład i będziecie mogli sobie spokojnie dalej kontynuować. Na sam koniec wykładu chciałbym, abyśmy jeszcze raz skupili się na tym długim fragmencie z drugiego rozdziału listu do Jakuba, a konkretnie chciałbym jeszcze tak bardziej dokładnie przyjrzeć się tym wszystkim przykładom, do których odwoływał się Jakub. Na samym początku Jakub mówi o chrześcijaninie, który widzi swojego bliźniego, czyli innego chrześcijanina, który jest nagi i głodny i mówi do niego takie słowa. Odejdź w pokoju, ogrzej się i nasyć. Ja myślę, że w tym momencie, czytając taki fragment, już wyobrażamy sobie, jak ten chrześcijanin zaprasza tego kogoś, tak naprawdę swojego brata albo swoją siostrę, do domu, daje mu, nie wiem, gorący rosół, szuka jakiegoś ciepłego swetra. To jest odruch. A tymczasem okazuje się, czytając dokładnie ten list Jana, że ten chrześcijanin odwrócił się na pięcie i odszedł. On tylko zostawił puste wyznanie temu człowiekowi. To miała być forma pociechy, tylko że za słowami nie poszły żadne czyny. Zachowanie tego chrześcijanina w cudzysłowie jest typowym przykładem martwej wiary. Wiara żywa, wiara serca zawsze przejawia się w działaniu. Zawsze prowadzi do zmiany naszego życia, takiej zmiany, że inni ludzie to obserwują. Drugi przykład. Jakub mówił o demonach. Demonach, które wierzą w Boga, a mimo to drżą ze strachu. Dla mnie osobiście ten przykład demonów jest przykładem wiary umysłu. Demony nie mają najmniejszej wątpliwości w istnienie Boga. One nawet nie muszą wierzyć w Jego istnienie. One są pewne tego istnienia. Ale czy ta wiara daje im poczucie bezpieczeństwa? Przynosi im pokój? Nie. Strach i drżenie. Strach i drżenie przed Bożym gniewem i sądem. Dlaczego? Bo demony to są wrogowie Boga, którzy nigdy nie odczuli skruchy. Oni, mówiąc naszym chrześcijańskim językiem, one nigdy się nie nawróciły. Czytając ten przykład Jakuba o demonach, można wyciągnąć wniosek, że prawdziwa, żywa wiara zawsze przejawia się w uległości i w pokorze względem Boga. Natomiast tak zwana wiara, która jest uparta, krnąbrna i nieposłuszna, może oczekiwać tylko i wyłącznie wylania Bożego gniewu i może oczekiwać tylko i wyłącznie na Boży sąd. Kolejny przykład relacji między wiarą a uczynkami znajdziemy w przykładzie Abrahama. Abrahamie, jeśli chodzi o wiarę, to czytamy, jako przykład człowieka wierzącego, to czytamy w wielu miejscach Nowego Testamentu. Mówiliśmy o nim również tydzień temu. Jeżeli pamiętamy Księgę Rodzaju, o tym też mówiliśmy na tym kursie, to w 15 rozdziale Pan Bóg składa Abrahamowi taką szczególną obietnicę. On mu obiecuje, że jego potomstwo będzie tak liczne jak gwiazdy na niebie. I ktoś, kto mógłby przysłuchiwać się tym słowom Pana Boga, to mógłby pomyśleć, że tak naprawdę ta obietnica ma małe prawdopodobieństwo realizacji. No bo jak pamiętamy, Abraham, słysząc te słowa, był już starcem. Ile miał lat? 75, kiedy usłyszał te niesamowite słowa, a dodatkowo jego żona Sara była bezpłodna. Jednakże w 6 wersecie tego 15 rozdziału czytamy: wtedy uwierzył Abraham, uwierzył Panu, a on poczytał mu to ku usprawiedliwieniu. Abraham usłyszał Bożą obietnicę i uwierzył w nią. W jego sercu pojawiła się wiara. Przez kolejne lata, czytając historię Abrahama, odkrywamy, że on chodził w wierze. On praktykował wiarę poprzez bycie posłusznym Panu Bogu. A każdy akt posłuszeństwa powodował, że jego wiara rosła. W końcu była już tak wyćwiczona, że Pan Bóg mógł postawić Abrahama przed takim największym, najtrudniejszym zadaniem. On mu polecił, aby osobiście złożył ukochanego syna obietnicy, czyli Izaaka, w ofierze. Myślę, że Pan Bóg czekał na ten moment, aż wiara Abrahama będzie naprawdę odpowiednio wielka. Abraham musiał na tyle ufać Bogu, że pamiętając jego pierwszą obietnicę, że jego potomstwo będzie liczne jak gwiazdy na niebie, on wiedział, że to potomstwo ma być z jego syna Izaaka. A to znaczy, że jeżeli Bóg chce, aby on złożył tego syna w ofierze, to znaczy, że chce również, aby go mógł wskrzesić z martwych. On był przekonany, że jeżeli złoży swojego syna w ofierze, czy mówiąc dosłownie, zabije Izaaka, to Bóg go od razu wskrzesi z martwych. W liście do Hebrajczyków czytamy o tym. Przez wiarę Abraham przyniósł na ofiarę Izaaka, gdy był wystawiony na próbę. Sądził, że Bóg ma moc wskrzeszać nawet umarłych. A więc widzimy, że poprzez czyny wiary, poprzez posłuszeństwo, wiara, która była w sercu Abrahama, była ćwiczona, 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 aż naprawdę mógł przejść nawet tą najtrudniejszą próbę. I dlatego, kończąc swoją myśl o Abrahamie, Jakub mógł powiedzieć: wiara współdziałała z uczynkami jego i przez uczynki stała się doskonała. Wreszcie ostatni przykład dotyczył kananejskiej niewiasty, Rahab. To była bardzo grzeszna kobieta, jak pamiętamy, była nierządnicą. Mieszkała w mieście Jerycho. Dokładnie w tych czasach, w których armia izraelska zaczęła zdobywać ziemię obiecaną. Rahab usłyszała, w jaki to cudowny sposób Pan Bóg wyprowadził swój lud Izraela z ziemi egipskiej. I ona uwierzyła, że Bóg Izraela jest tym jedynym prawdziwym Bogiem. Ona uwierzyła, że Bóg Izraela rzeczywiście odda całą tą ziemię, jej ziemię, łącznie z jej miastem, miastem, w którym mieszkała, z Jerychem, w ręce armii izraelskiej. Z drugiej strony Rahab uwierzyła, że ten potężny Bóg jest również Bogiem pełnym miłosierdzia i że jest w stanie uchronić zarówno ją, jak i całą jej rodzinę od śmierci. W jej sercu pojawiła się prawdziwa wiara. Jak pisze Jakub, ta wiara uzewnętrzniła się w dwóch czynach. Po pierwsze, kiedy Rahab zobaczyła szpiegów izraelskich w Jerychu, to ich przyjęła, ukryła, a potem pomogła im uciec. I to był pierwszy czyn. Zrobiła to z narażeniem swojego życia. Po drugie, kiedy już armia izraelska zaczęła szturmować Jerycho, to ona wywiesiła przez swoje okno długi czerwony sznur. Ta czynność była już wcześniej ustalona z tymi zwiadowcami, których ona ukryła. I teraz dzięki temu, że Izraelici, rycerze izraelscy widzieli wiszący z okna czerwony sznur, oni wiedzieli, że to jest dom Rahab i że ten dom mają oszczędzić. Oni wiedzieli, że wszystkie osoby, które będą wewnątrz tego domu, mają przeżyć. Co by się stało, gdyby Rahab po prostu tylko i wyłącznie gdzieś w skrytości swojego serca uwierzyła w Boga Izraela, ale nic by nie zrobiła? Czy ocaliłaby swoje życie i życie swojej rodziny? Nie. Tylko i wyłącznie dzięki temu, że ona w odwadze udzieliła schronienia szpiegom izraelskim, a potem wywiesiła ten czerwony sznur, tylko i wyłącznie dzięki tej żywej wierze przejawiającej się w działaniu mogła uchronić swoje życie i życie swoich najbliższych przed wylaniem Bożego gniewu i Bożego sądu na wszystkich mieszkańców Jerycha. Podsumowując całe dzisiejsze spotkanie, dzisiejszy wykład, chciałbym, żebyśmy zapamiętali kilka podstawowych rzeczy. Po pierwsze, zbawienie otrzymujemy tylko i wyłącznie przez wiarę, podkreślam, wiarę serca, a nie umysłu, i przyjmujemy to zbawienie jako dar łaski, dar Bożego miłosierdzia, za darmo. Po drugie, jeżeli wierzymy, to tak naprawdę za naszą wiarą idą nasze decyzje, idą nasze czyny, zmieniamy po prostu nasze życie. I to powinno być widoczne dla innych. Co więcej, jeżeli odważnie praktykujemy swoją wiarę, to tym bardziej ta nasza wiara staje się wyćwiczona i coraz większe wyzwanie jesteśmy w stanie podjąć. Na coraz większe próby Pan Bóg może nas jakby wystawić, wiedząc, że przejdziemy w wierze te próby i tym większe zwycięstwo odniesiemy. I tylko i wyłącznie poprzez nasze czyny, nasze decyzje, ta nasza wiara może rozwijać się i rosnąć. I to wszystko. Za chwilkę zaśpiewamy, ale chciałbym jeszcze zakończyć krótką modlitwą, także nie wstajemy. Panie cudowny, kochany tatusiu, tak bardzo chcemy Ci podziękować za ten niesamowity dar Twojej łaski. Za to, Panie, że nie musimy na zbawienie zapracowywać, nie musimy się zacharowywać, żyjąc, Panie, w niepewności, uda się czy się nie uda. Panie, Ty po prostu nam to wszystko dajesz. Panie, Ty jesteś gotowy, tak jak kochający ojciec, Panie, wybiec do przodu na nasze spotkanie z otwartymi ramionami, bo Ty kochasz każdego marnotrawnego syna. Panie, to oczekujesz od nas tylko wiary serca, uwierzenia, że jesteś Bogiem miłosiernym i łaskawym, nie tylko potężnym i groźnym. Ty dajesz nam, Panie, za darmo obfitość, radość, miłość, pokój, czyli wszystko to, co daje, co niesie ze sobą, Panie, zbawienie. Panie, ja dziękuję Ci, że poprzez swojego świętego Ducha, Panie, również wpływasz na całe nasze życie, Panie. To Ty, Panie, dajesz nam siłę, abyśmy, Panie, zmieniali to życie. Byśmy, Panie, podejmowali odważne decyzje. Byśmy, Panie, nie wstydzili się Ciebie. Byśmy, Panie, nie wstydzili się szukać Ciebie. Wierząc, Panie, że Ty dajesz zawsze się znaleźć. Panie, ja modlę się teraz, aby w sercu każdego z nas gościła każdego dnia, Panie, taka żywa wiara serca. Wiara gotowa na poświęcenie. Wiara odważna, która nie boi się mówić naszemu przeciwnikowi stop, precz, nie chcę Cię, chcę iść za Jezusem Chrystusem. Panie, modlę się o wiarę, która nie przechodzi tak bez żadnego zastanowienia nad potrzebami innych, tak bez żadnej czułości, ale modlę się o wiarę pełną miłosierdzia, wiarę, Panie, przejawiającą się w aktywnym pomaganiu innym, ale w mądrym, Panie, pomaganiu. Panie, modlę się, aby ta wiara każdego dnia mogła rosnąć i rosnąć. Panie, bo wiem, że bez wiary nie można się Tobie podobać. Panie, jeszcze raz chcę Ci podziękować, Panie, tak jak potrafię, z całego serca, za Twoją miłość i miłosierdzie, i Twoją wielkość, i Twoją hojność. W imieniu Pana Jezusa Chrystusa. Amen.
Dziękujemy za wysłuchanie tego przesłania. Zapraszamy na naszą stronę internetową www.e-kościol.org. Zapraszamy także do naszego kościoła w każdą niedzielę o godzinie 11. Kościół znajduje się w Rudzie Śląskiej przy placu Chopina 3.